Polski skarb narodów w poszukiwaniu regaliów koronnych. Korony polskich królów, najcenniejsze preciosa świadczące o bogactwie i chwale dawnej Polski. Co się z nimi stało? Czy naprawdę zostały zniszczone w rozbiorowym chaosie? Czy może zostały gdzieś ukryte przez polskich patriotów i czekają wciąż na szczęśliwego odkrywcę? Jest koniec XVIII wieku. Rzeczpospolita chyli się ku upadkowi. Cała Europa widzi, że jej koniec jest bliski, tylko sami Polacy tego nie dostrzegają. Wciąż żyją wspomnieniem swej dawnej potęgi. Niewiele już z niej pozostało, oj niewiele. Jednym z nielicznych reliktów wspaniałej przeszłości jest krakowski Wawel. Choć od prawie 200 lat nie jest już rezydencją królewską, to jednak wszystko tu wygląda tak, jakby ostatni monarcha wyjechał wczoraj. To w znacznej mierze wina, a może zasługa, skrajnie konserwatywnej, niechętnej wszelkim zmianom szlachty polskiej. Ilekroć w zamku próbowano coś zmienić, zmodernizować, albo nie daj Boże wywieźć, natychmiast podnosiło się wielkie larum, że grzech, że zbrodnia, że zamach na świętą sarmacką tradycję. Kolejni, rezydujący już w Warszawie królowie, przyjęli do wiadomości fakt, że lepiej w ogóle nie interesować się Wawelem i tym samym unikać zatargów z panami szlachtą. Tymczasem czujni obywatele iście gospodarskim okiem spoglądali na wawelskie wzgórze i co parę lat urządzali bardzo skrupulatną inwentaryzację zamkowego wyposażenia, by upewnić się, że wszystko jest na swoim miejscu. Z oczywistych względów szczególnie dokładnie kontrolowano zawartość królewskiego skarbca. Ostatnia inwentaryzacja przeprowadzona została w kwietniu 1792 roku. Jej zapis szczęśliwie dotrwał do naszych czasów, stąd dokładnie wiemy, co wchodziło w skład skarbca wawelskiego, gdy widziano go po raz ostatni. I tak, u schyłku Rzeczpospolitej, na Wawelu wciąż przechowywano 5 koron królewskich, w tym 4 wykonane z czystego złota, zdobnych w sumie prawie 1000 kamieni szlachetnych i pereł, 2 berła, również ze złota, 2 berła srebrne, 5 królewskich jabłek, z czego 2 szczero złote, 2 złote łańcuchy, pokaźną kolekcję broni ceremonialnej i użytkowej z mieczem szczerbcem na czele, a ponadto chorągwie, relikwiarze, dewocjonalia i inne, pomniejsze pamiątki. Jak pamiętamy z historii, wiosną 1794 roku rozpoczęła się insurekcja kościuszkowska. Po przysiędze złożonej na krakowskim rynku, naczelnik wraz ze swymi skromnymi siłami wyruszył w kierunku wschodnim na spotkanie wroga, pozostawiając w mieście tylko symboliczną załogę. W tym samym czasie od zachodu wtargnęły do Polski siły niemieckie, wbijając nóż w plecy konającemu państwu. Do tej pory poruszaliśmy się w kręgu całkowicie udokumentowanych, niepodważalnych faktów historycznych. Dobrnęliśmy jednak do pamiętnego dnia 15 czerwca 1794 roku, gdy do Krakowa wkroczyły wojska pruskie. Od tego momentu w naszej historii coraz częściej pojawiać będą się jakże nielubione przez dociekliwych badaczy słowa chyba, prawdopodobnie, być może. W gruncie rzeczy jedynym źródłem opisującym to, co działo się na Wawelu w owym czasie, są pamiętniki niejednego Franciszka, albo raczej Franca Kracera, podówczas kantora katedry wawelskiej, a więc świadka naocznego. Interesujące nas wydarzenia opisał on następująco. Cytat. Teraz muszę opowiedzieć epizod tyczący się skarbca koronnego. Niejaki Zubrzycki, który był magazynierem zamku, żywiący się przy prusakach ze swoją familią, a widząc, że inny rząd nastaje, powziął myśl zabezpieczyć sobie los w ten sposób, że się udał do pana gubernatora Chojma, jako powie, gdzie jest skarbiec koronny, byle mu za to jakąś pensję lub urząd zapewniono. Pan Chojm strasznie się rozpalił do tego skarbca i chciał, żeby go mu zaraz pokazał, lecz ostrożny Zubrzycki składa się tem, że bez wiedzy króla jego mości pruskiego uczynić tego nie może. Pan Chojm był nierad. O wszystkim tem zdaje sprawę królowi i żąda posady dla Zubrzyckiego, na co zaraz nadeszła odpowiedź i nominacja dla Zubrzyckiego na komisarza porządku w Częstochowie z pensją 180 talarów i mieszkaniem. Stało się. Pan Zubrzycki podaje spis wszystkich kosztowności zawartych w skarbcu i wskazuje miejsce, przy czym dodaje, że trzeba ślusarza biegłego, aby mógł otworzyć zamki. Tutejszemu zaś powierzyć nie można, gdyż by gruchnęło po mieście i wywołało tumult. Usłuchano dobrej rady i wysłano do Wrocławia pocechmistrza ślusarskiego. Przybył ślusarz w samą porę, albowiem Austriacy mieli zająć Kraków, a Prusacy ustąpić z niego. Wzięto się do otwarcia drzwi żelaznych sobie wskazanych, Ale wszystkie usiłowania pana majstra były daremne, czym zniecierpliwiony pan generał Ritz wpadł na koncept, żeby założyć armatę i kulą drzwi wysadzić, ale go zbił z terminu pan Kowalski, margrabia zamkowy, powiadając, że wystrzał armatni może wstrząsnąć sklepienia i wielkie zniszczenia zrządzić w całym zamku. Przywołano na koniec krakowskiego majstra ślusarskiego Weissa, który obejrzawszy drzwi oświadczył, iż nie ma innego sposobu, tylko wyjąć węgar spodni, żeby się człowiek mógł tamtędy przycisnąć i dopiero wewnątrz rygle pootwierać. Na tem stanęło. Wyrąbano próg kamienny, którym wsunął się majster Weiss i poodsuwał krzyżowe rygle, po czym oddalono wszystkich przytomnych. Został tylko pan Hoym, pan Lang, generał Ritz i margrabia Kowalski. Puzdra, które tam znaleziono, zamknięte i zapieczętowane, wsadzono do karety pana gubernatora i odwieziono do jego mieszkania. Gdy zaś szukano po wszystkich kątach i nie znaleziono nic odpowiedniego oczekiwaniu, jako tako nakląwszy Polakom, że mieli takich ubogich królów, oddalili się z nieukontentowaniem. Koniec cytatu. Na ile wiarygodna jest ta relacja? Sam autor stwierdza, że po otwarciu skarbca oddalono wszystkich przytomnych. Pośrednio przyznaje więc, że nie posiadał informacji z pierwszej ręki. Jego opis jest najpewniej zlepkiem własnych domysłów i plotek zasłyszanych w Krakowie oraz efektem rozmów z pruskimi żołnierzami, z którymi jako rodowity Niemiec nieraz gawędzić musiał w ojczystym języku. Tym, co uderza w relacji katedralnego kantora, jest twierdzenie, jakoby Prusacy oddalili się nieukontentowani, nakląwszy Polakom, że mieli takich ubogich królów. Zadajmy sobie pytanie. Czy Prusacy mogli czuć nieukontentowanie, odnajdując, mówiąc kolokwialnie, całą górę złota, kamieni szlachetnych, pereł i dzieł sztuki najwyższego gatunku? Wątpliwe. Skoro więc byli niezadowoleni, to znaczy, że wspomnianych bogactw w skarbcu po prostu nie znaleźli. I tu dochodzimy do pytania zasadniczego. Kto i kiedy wyniósł wawelskie klejnoty koronne? Felix Coppera w swojej fundamentalnej pracy dotyczącej dziejów skarbca pisze, cytat, istnieje tradycja ustna, że insygnia polskie zostały ocalone. Gdy Prusacy opieczętowali skarbiec, wówczas ksiądz Sebastian Sierakowski, kustosz skarbca i malarz Stachowicz przy pomocy murarza zrobili otwór i wydobyli najważniejsze klejnoty koronne, a mianowicie koronę. Fakt ten jest możliwy. W roku 1697, podczas przygotowań do koronacji Augusta II, podobnie się zdarzyło. Księża, nie naruszywszy drzwi, czego prawa zakazywały, wybili w murze dziurę i wydostali przez nią ze skarbca insygnia. Jeśli wtedy w ten sposób dobyto insygnia, pod naciskiem konieczności mogli tą samą drogą dostać się Sierakowski i Stachowicz. Koniec cytatu. Rzeczywiście mogli. Jednak jest to już gdybanie, a my póki co trzymamy się faktów. Różne dostępne w Polsce publikacje podają, że grabież wawelskiego skarbca nastąpiła w nocy z 3 na 4 października 1795 roku. O ile mi wiadomo, jedynym źródłem podającym tę datę jest wątpliwej autentyczności list pruskiego komendanta Krakowa generała Reutza, odnaleziony przez historyka polskiego Karola Estreichera, który badał sprawę insygniów w latach 30. XX wieku. Ale dokładne umiejscowienie zdarzenia w czasie w tym przypadku nie ma większego znaczenia. Liczy się natomiast fakt zasadniczy. W chwili opuszczenia Krakowa przez wojska pruskie, wawelski skarbiec był już pusty. Tadeuszowi Czackiemu, ostatniemu przedrozbiorowemu lustratorowi Wawelu, udało się dostać na zamek zaraz po wyjściu Prusaków. Precyzyjnie rzecz ujmując, wchodził w skład komisji, która na życzenie nowych okupantów, Austriaków, miała ocenić zniszczenia na zamku. Pierwsze drzwi do skarbca komisja znalazła nienaruszone, z kompletną kłódką, a nawet pieczęcią. Jednak następne drzwi były już wyważone. Skrzynie, w których pierwotnie znajdowały się bezcenne precjoza, porozrywane walały się na podłodze. Wszystkie przedmioty posiadające jakąkolwiek wartość kruszcową zniknęły. Nie było też w zasadzie całej reszty. Pozostało raptem kilka przedmiotów, w tym słynne dwa nagie miecze spod Grunwaldu, ofiarowane Jagielle przez wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena. Czacki pieczołowicie zebrał te żałosne resztki dawnej wspaniałości Rzeczpospolitej i przekazał Izabeli Czartoryskiej, która urządzała właśnie pierwsze na ziemiach polskich muzeum. Pamiątki te były eksponowane w Puławach do roku 1831, potem rozproszone, częściowo również zaginęły. Ale to już zupełnie inna historia. Póki co jest rok 1795. Wraz z opuszczeniem Krakowa przez wojska pruskie, Fakt bezprecedensowego, ordynarnego ograbienia Wawelu staje się powszechnie znany. Ale patrioci polscy, przytłoczeni upadkiem ojczyzny, przyjmują go z obojętnością. Nikt nie stara się dociec, kto i dokąd wywiózł królewskie regalia. Ludzie mają ważniejsze sprawy na głowie i trudno się temu dziwić. Jednak ta irytująca cisza trwa, z nielicznymi wyjątkami, prawie do końca XIX wieku. Przerywa ją tylko jeden, iście surrealistyczny epizod. Oto w roku 1819 zjawia się u generała Wincentego Krasińskiego człowiek nazwiskiem Łabanow, wysoki dygnitarz rosyjski, i oferuje mu kupno oryginalnego miecza Szczerbca. Indagowany o to, w jaki sposób wszedł w jego posiadanie, odpowiadał różnie. A to, że znalazł miecz przy Drożnym Rowie, a to, że zdobył go w kampanii tureckiej. Człowiek ten ewidentnie mataczył i z całą pewnością miał coś do ukrycia. Szkoda, że Krasiński nie przyłożył się do rozwikłania zagadki. Być może dotarłby i do innych polskich regaliów. Tymczasem Łabanow wraz ze Szczerbcem opuścił Kraków. Na szczęście miecz odnalazł się znacznie później w Petersburgu, a w roku 1928 powrócił do Polski. Ciąg dalszy nastąpi. Tekst Jakub Hermanowicz, czytał Igor Murawski.